Witam wszystkich jeszcze raz i dziękuję za gościnę, za te dwa dni, kiedy mogliśmy u Was gościć i że mogliśmy Was oglądać, poznać się z Wami przede wszystkim, bo po prostu praktycznie prawie wszystkich nie znam. I cieszę się, że zupełnie w drugim miejscu Polski, 600 kilometrów od Białegostoku, jest tak wielu ludzi wierzących, którzy chcą służyć Panu Jezusowi i którzy powiedzieli kiedyś tak na Boży głos, który pobudził ich do przemiany życia. Ja z Białegostoku przywożę pozdrowienia od wszystkich świętych, którzy tam są i wiem, że na pewno byłoby ich takie życzenie. Chciałbym się dzisiaj podzielić takim tematem, który jest bardzo żywy w tej chwili w ogóle w społeczeństwie i w ten bardzo mocno dotyka Kościół Jezusa Chrystusa. Jest to kwestia psychologii. Czym ona jest i czy w ogóle ma jakieś umocowanie w Słowie Bożym? Ponieważ jest to nurt, który funkcjonuje już od przełomu XIX i XX wieku i w zasadzie często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego, że używamy zwrotów, które zostały ukute na potrzeby tego nurtu. Nie mając świadomości zupełnie, że właśnie to jest to. Kiedy mówimy podświadomość, jest to dla nas oczywiste. Jest to stwierdzenie pochodzące właśnie z psychologii, które jeszcze 150 lat temu kompletnie było nieznane. Jeżeli mówimy depresja, to jest to coś, co zostało ukute na potrzeby psychologii. 200 lat temu nikt nie znał słowa depresja. I często używamy słów, które dla nas są rzeczą oczywistą i stosujemy je w życiu nawet na określenie pewnych zachowań ludzkich, natomiast nie są to słowa, które funkcjonują od zawsze. Ale dotyczą człowieka i jego duszy, która jest od momentu, kiedy człowiek stworzył pierwszego człowieka, czyli Bóg stworzył pierwszego człowieka, czyli Adama, a potem Ewę. Poproszę drugi slajd. Chciałbym kilka słów powiedzieć o psychologii. Jest to bardzo ogólne pojęcie. Naprawdę skupiam się na... To jest temat morze. Sam wszystkiego nie wiem. Sam wielu rzeczy się uczę cały czas. Poznaję je w świetle Słowa Bożego. Natomiast chciałbym się skupić na sednie psychologii. Z czego ona się wywodzi i czym ona jest. I tak naprawdę co jest jej źródłem. Ponieważ poznanie źródła pozwala na ocenienie tego, z czym mamy do czynienia. Jeżeli źródło jest diabelskie, nie może być zastosowanie Boże. Jeżeli jest źródło Boże, nie może to być jednocześnie diabelskie. Jak pisze Jakub, nie może z jednego źródła wychodzić słodka i gorzka woda. Dlatego skupimy się dzisiaj na źródle, na tym, czym jest psychologia i co mówi na ten temat Słowo Boże. Psychologia pochodzi od greckiego słowa psyche i logos, czyli są to myśli, rozumowanie, czyli nasze wewnętrzne odczuwanie. To jest nauka empiryczna, czyli zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Czyli musimy coś stwierdzić, zobaczyć, doświadczyć, odczuć i wtedy możemy cokolwiek na ten temat mówić. Twórcami tego ruchu był Sigmund Freud i Carl Gustav Jung. Są to ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. Nie byli to ludzie wierzący w 100%. Carl Gustav Jung był z pochodzenia Żydem, człowiekiem niewierzącym, bardzo mocno zniewolonym. Ten człowiek miał bardzo poważne problemy natury seksualnej. Miał bardzo poważne problemy natury duchowej. To był człowiek zniewolony przez grzech. W jego nauczaniu jest bardzo dużo na ten temat. To są nauki często perwersyjne i ludzie, którzy studiują psychologię i naprawdę czytali jego książki, mogą to stwierdzić. Ja nie będę w to wnikał, natomiast jest książka, którą mogę polecić. Jest to Psychologia i Kościół. Książka napisana przez Davida Hunta i brata McMahona. Ona bardzo szeroko o tym pisze. Opisuje historię, życie tych ludzi. Także zachęcam. Ta książka jest do kupienia w formie elektronicznej. Może każdy ją nabyć. To jest cena chyba około 20 zł i przeczytać. Tam jest bardzo dużo na ten temat. Psychologia jest terminem ukutym na potrzeby ateistycznej metody skierowanej na zadowolenie człowieka. Psychologia jest nauką, która została stworzona po to, żeby człowiek mógł, wnikając w siebie, odnaleźć siebie samego. Czyli żeby zrozumieć, kim jestem, po co żyję i że tak naprawdę to życie to jest zadowolenie mnie samego. Ja muszę czuć się dobrze. Ja muszę zrozumieć, jak mam żyć, żeby było mi dobrze. Poproszę kolejny slajd. Według psychoterapeutów psychologia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Psychoterapia ma za zadanie za pomocą różnych technik wpłynąć na polepszenie stanu duchowego osoby z problemami emocjonalnymi. Jest skierowana na człowieka. To on i jego problemy są w centrum zainteresowania. Należy tak przeprowadzić terapię, żeby osoba poczuła się po niej dobrze. Dokonuje się tego poprzez podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też poprzez poprawę własnej motywacji do działania. To człowiek poprzez wywyższenie swojego ja ma moc zmienić siebie. Psychologia jest ukierunkowana na dowartościowanie człowieka, na podwyższenie jego samooceny, żeby człowiek poprzez samokontrolę mógł lepiej się poczuć i pokierować tak swoim życiem, jak on tego oczekuje i jak on tego chce. Nauki, które można znaleźć w psychoterapiach, opierają się na takich pewnych czterech elementach. Po pierwsze, nieśmiertelność. Psychologia naucza, że człowiek nie poniesie kary za swoje postępowanie. Czyli nieważne jak żyjesz, ale w wieczności nie poniesiesz kary za swoje postępowanie. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet umrzesz, to nie w taki sposób, jak mówi Biblia. Nie będziesz na wieki potępiony. Jeżeli umrzesz, to bardzo możliwe, że będziesz reinkarnowany, że przejdziesz na wyższy poziom samorealizacji czy na wyższy poziom bytu. Natomiast nie będziesz potępiony na wieki. Psychologia tego nie naucza. Nie naucza również, że trzeba poznawać kogoś innego niż przede wszystkim samego siebie. Jest to oświecenie tak zwane i jest to poznanie własnego ego i własnej tożsamości. Psychologia naucza, że tak naprawdę nie my ponosimy winę za nasze złe postępowanie, natomiast bardzo często jest ono zdeterminowane poprzez wychowanie, poprzez środowisko, w którym się wychowujemy, poprzez przeżyte w dzieciństwie traumy, poprzez okoliczności, które determinują nasze postępowanie. Nie my jesteśmy bezpośrednio winni naszym decyzjom, natomiast są one zdeterminowane poprzez czynniki zewnętrzne, które na nas działają. I teraz musimy poznać te wszystkie elementy, poznać siebie, żeby móc doznać oświecenia, które pozwoli nam inaczej żyć. Trzeci element jest to boskość. Psychologia naucza, że my kreujemy własną rzeczywistość. Tak naprawdę my poprzez uświadomienie sobie własnego ja jesteśmy w stanie kreować rzeczywistość, w której funkcjonujemy. To my poprzez uwierzenie w pewne rzeczy jesteśmy w stanie te rzeczy zrobić. Musimy tylko w to uwierzyć. W pośredni sposób psychologia mówi o tym, że my stajemy się jak gdyby bogami dla siebie. To jest tak zwane ubóstwienie własnego ego. Czwarty punkt to poznanie. Psychologia naucza, że należy, poznając siebie, idąc w procesie tego ubóstwienia, należy zrozumieć czynniki, które kierują moim życiem, poprzez poznawanie własnej podświadomości. Odbywa się to poprzez seanse terapeutyczne, przez hipnozę, przez wracanie do dzieciństwa, do życia płodowego, a również wracanie do życia przedpłodowego w innych wcieleniach. Bardzo wielkim promotorem tego był właśnie Freud, który prowadził takie właśnie terapie, wprowadzając ludzi w stan hipnozy. Człowiek, który się nazywał Abraham Maslow, jeden z prekursorów i guru tego ruchu, ukuł na potrzeby psychologii hierarchię potrzeb. I ta hierarchia potrzeb to jest tak zwana piramida potrzeb, na której szczycie najważniejszym elementem jest samorealizacja. To jest najważniejsze dla życia człowieka. Potrzeby samorealizacji wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości, stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb. Czyli tak naprawdę szczytem i celem jest samorealizacja poprzez różne czynniki. Samorealizacja, czyli robię to, co dla mnie jest najważniejsze i przez co będę się czuł dobrze. Najważniejsze jest to, co ja czuję. Poniżej tego jest szacunek i uznanie. Potrzeba uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi. I zauważcie, że to jest niżej. Jeżeli moja samorealizacja nie jest możliwa poprzez osiągnięcie tego, poprzez uznanie innych ludzi, to uznanie już nie jest ważne. Ja nie muszę być dobrze widziany od ludzi. Ważne, żebym ja był dobrze widziany w swoich oczach. Czyli ta potrzeba jest niżej. Ona nie jest najważniejsza. Czyli osiągam swoją samą realizację niekoniecznie poprzez te punkty, które są niżej. Następny punkt to jest przynależność. Występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji obecności, tendencji do nawiązywania bliskich, intymnych stosunków i uczestnictwa w życiu grupy. Maslow mówi, że to jest bardzo ważne, natomiast to jest mniej ważna potrzeba. I jeżeli samorealizacja musi ponieść kompromis w stosunku do tych mniejszych potrzeb, to one są mniej ważne, one są niżej. Bezpieczeństwo pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się, gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne. I na końcu są potrzeby fizjologiczne. Gdy nie są zaspokojone, determinują nas wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka. Czyli jest pewien poziom i pewna hierarchia potrzeb według tego człowieka, natomiast zauważmy tam, że nie ma tam ani słowa o Bogu. Tam jest na pierwszym miejscu człowiek, jego ego, jego ja. Pojawił się w pewnym momencie taki zlepek słów, który na pewno znacie. Jest to określenie psychologii chrześcijańskiej. Problem polega na tym, że nawet psychologowie, którzy są chrześcijanami, nie potwierdzają tego. Mówią, że coś takiego jak psychologia chrześcijańska nie istnieje i sami psychologowie mówią, że można być chrześcijaninem, uprawiając psychologię. Natomiast jest to twór, który został stworzony na potrzeby pewnego działania. Poproszę na kolejny slajd. I sami psychologowie, którzy określają się jako chrześcijanie, mówią w pewien sposób. Każda psychoterapia bazuje na związku osobowym, na relacji terapeutycznej i opiera się na poszanowaniu godności i niepowtarzalności osoby. W przypadku terapii chrześcijańskiej osoba potrzebująca pomocy czerpie nie tylko od psychoterapeuty, ale i od Zbawiciela, który jest drogą do Ojca. Relacja psychoterapeutyczna jest miejscem spotkania z Bogiem, zarówno osoby potrzebującej pomocy, jak i psychoterapeuty. Zauważmy, że jest tu pewna pułapka. Osoba potrzebująca pomocy czerpie nie tylko od psychoterapeuty, ale i od Zbawiciela. Jest dwa źródła, z którego czerpie ta osoba. Jest Bóg i jest człowiek. Psychoterapia chrześcijańska, jak widzimy, opiera się na takich, a nie innych założeniach. Jakich? Których głównym odniesieniem jest Bóg Stwórca, prawo Boże. Człowiek natomiast jest istotą stworzoną, dzieckiem Stwórcy, który przez swoje życie dąży do zbawienia i zjednoczenia z miłującym Ojcem. I tu jest pułapka. Ponieważ człowiek przez to, że został stworzony przez Boga, nie jest dzieckiem Bożym. Jest stworzeniem Bożym. Natomiast dzieckiem nie jest. Psychoterapia zakłada, że każdy człowiek jest taki sam przed Bogiem. Jest dzieckiem Bożym, który, to są wypowiedzi psychoterapeuty ze strony internetowej, człowieka, który określa się jako psycholog chrześcijański. Człowiek jest dzieckiem Bożym, dlatego że został stworzony, więc tak naprawdę on musi tylko odnaleźć drogę do Ojca, którym już Bóg jest. Słowo Boże naucza, że żeby zostać dzieckiem Bożym, trzeba przez łaskę i uwierzenie w ofiarę Jezusa Chrystusa doświadczyć usynowienia poprzez napełnienie Duchem Świętym, a to jest suwerenna decyzja Boga. To stwierdzenie zadaje kłam temu, co mówi Słowo Boże. Kolejny slajd. Termin psychologii chrześcijańskiej został stworzony przez ludzi, którzy doszli do wniosku, że Biblia nie wystarczy do prowadzenia uświęconego życia. Przez 2000 lat Kościół, męczennicy, ludzie, którzy ginęli na arenach, mając Słowo Boże, radzili sobie wspaniale bez psychoterapii. Radzili sobie wspaniale bez psychologii, która tak naprawdę nie istniała wtedy. Nie było ludzi, którzy ją stworzyli. Oni jeszcze się nie urodzili. Przez 2000 lat Kościół miał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mając Słowo Boże, które nie ulega dowolnemu przekładowi, na słowa apostołów przekazane przez Pana Jezusa i na słowa proroków. Przechodzili doświadczenia, byli przerzynani piłami, byli męczeni na śmierć, oddawali swoje życie dla Jezusa Chrystusa i dochowali wiary. Nie potrzebowali nic więcej. Psychologowie natomiast doszli do wniosku, że chociaż Biblia jest nieomylna, to sięgając do metod stworzonych przez ludzi niewierzących, można jeszcze lepiej pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zaprzeczają w ten sposób twierdzeniu, że Biblia jest jedynym autorytetem, a twierdzą, że wszelka prawda jest Bożą prawdą. Więc jeżeli jest coś, co funkcjonuje i działa spoza Biblii, to można to wziąć, bo to też jest prawda. Twierdzą, że Biblia jest najwyższym autorytetem, natomiast nie jedynym. Bo są jeszcze inne, z których można czerpać. A Słowo Boże mówi, że ono jest tylko pożyteczne i tylko w nim jest prawda i tylko to jest natchnione, nic więcej. Poproszę kolejny slajd. Psychologię do Kościoła wprowadził bardzo konkretny człowiek. Nazywał się Norman Vincent Peale. To jest okultysta i zwolennik, propagator pozytywnego wyznawania. Przeczytam wam kilka sformułowań tego człowieka, który wprowadził psychologię do Kościoła. To jest źródło ponieważ ten człowiek żył w XX wieku i kiedy w latach 40., 50. próbował wprowadzić psychologię do kościoła, ówcześni wierzący, ci, którzy byli pasterzami w zborach, przeciwstawili się temu bardzo mocno. Ale Vincent Peale się nie zniechęcił. Vincent Peale czekał. I się doczekał, ponieważ kolejne pokolenie przyjęło tą naukę. I Vincent Peale powiedział coś takiego. Kim jest Bóg? Jakimś bytem teologicznym. Bóg jest energią. Gdy oddychacie Bogiem, wizualizujecie Jego energię. Sami przyswajacie energię. Modlitwa mocy jest manifestacją energii. Tak jak istnieją techniki naukowe pozwalające uwalniać energię atomową, można wyzwolić duchową energię poprzez mechanizmy modlitwy. Nowe i świeże techniki są wciąż odkrywalne poprzez eksperymenty z mocą modlitwy. Ten człowiek wierzył, że poprzez wmówienie sobie czegoś, poprzez wizualizację, poprzez uwierzenie samemu, że to, co mówię, jest prawdą, to się stanie. Biblia nas naucza, że tylko Bóg ma moc stwarzać. I tylko Jego słowo ma moc, ponieważ Bóg stwarza coś z niczego. My natomiast jesteśmy stworzeniem Bożym. I takiej mocy nie posiadamy. Peale twierdził, że Bóg nie jest osobą, jest bytem teologicznym. Jeżeli wierzył w jakiegokolwiek Boga, na pewno nie był to Bóg Jahwe. I ten człowiek wprowadził psychologię do Kościoła. Poproszę kolejny slajd. Psychologia to przede wszystkim ja. Psychologia chrześcijańska głosi, że należy najpierw pokochać siebie, żeby móc kochać innych ludzi i Boga. Jeśli nie mamy dobrze wykształconej miłości do siebie samych, to nie możemy właściwie kochać innych. I tu pada na to argument z Pisma Świętego, z wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, że będziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc jeżeli przewrotność tej interpretacji polega na tym, że zwolennicy tej teorii mówią, muszę najpierw pokochać siebie, a jak już będę wiedział, że siebie kocham, to wtedy będę mógł kochać innych tak jak siebie. I wtedy również będę mógł kochać Boga z całego serca, bo pokochałem siebie. Psychologia chrześcijańska głosi również, że człowiek jest z natury dobry, tylko musi sobie uświadomić to, że on jest z natury dobry. Że skoro Bóg nas stworzył, to nie mógł stworzyć czegoś złego, tylko jesteśmy z natury dobrzy. Tylko musimy w to uwierzyć i to zrozumieć. Później sobie zobaczymy, co Biblia mówi na temat naszego dobra. Trzeci punkt. Odkrycie w sobie wielkiego własnego potencjału sprawi przemianę życia. Musisz odkryć, kim jesteś w Chrystusie. Musisz sobie uświadomić, jak jesteś wspaniałym stworzeniem. Musisz sobie uświadomić, jak jesteś wielki, cudowny i cenny w oczach Bożych do tego stopnia, że aż Jezus za ciebie umarł. Musisz uświadomić sobie, kim jesteś. Dopiero wtedy będziesz mógł uwolnić potencjał, który w tobie drzemie. I dopiero wtedy będziesz mógł żyć z mocą. W psychologii chrześcijańskiej, tak jak i w psychologii świeckiej, występuje pojęcie klient i terapeuta. Psychologia jest to sprzedawanie pewnej usługi. Psychologowie chrześcijańscy, którzy tak się nazywają, kończą te same szkoły, które kończą psychologowie świeccy. uczą się na tych samych książkach, na których uczą się psychologowie świeccy. Nie ma ani jednej uczelni psychologii chrześcijańskiej. Są tylko uczelnie psychologiczne. Ludzie, którzy kończą uczelnię psychologiczną, biorą potem Biblię do ręki i próbują to, czego się nauczyli, umocować w Piśmie Świętym. Znaleźć argumenty z Pisma Świętego, żeby udowodnić to, że to, czego się nauczyli, jest biblijne. Korzystają ze źródeł, których twórcami jest Freud i Jung. Jung był, dlaczego jest to takie ważne? Bo Jung pochodził z rodziny ewangelicznej. Jego ojciec był kaznodzieją, a matka była medium spirytystycznym. Kiedy ojciec przygotowywał jakieś kazanie w jednym pokoju, w drugim pokoju matka prowadziła spotkania i była medium. Jung miał od najmłodszych lat do czynienia z tym. Kiedy się spotkali któregoś razu z Freudem, to Freud nie wierzył w życie duchowe. A Jung mówi, słuchaj, jeżeli ty nie wierzysz, to w tej szafie nagle coś łupnie. On mówi, nie wierzę w to. I w tym momencie rąbnęło coś w szafie tak, że Freud mało nie zemdlał. Oni się nigdy ze sobą nie zaprzyjaźnili, natomiast stworzyli coś, co jest czysto demoniczną nauką, ponieważ mieli kontakt ze światem ciemności. Ciemne źródło i ciemna nauka, którą próbuje się oświetlić Słowem Bożym, żeby umocować to w Kościele. Kolejny slajd. Rick Warren pisze do gazety kobiecej i określa tam 5 praw, z których żadna nie jest ani prawdziwa, ani biblijna. Po pierwsze, akceptuj siebie samego. Po drugie, kochaj siebie samego. Trzecie, bądź szczery w stosunku do siebie samego. Czwarte, wybaczaj sobie samemu. Piąte, wierz w siebie samego. Kolejny slajd. Przykładowe usługi psychologa chrześcijańskiego. To są konsultacje, jedno lub dwa spotkania wstępne, pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii. Interwencja psychoterapeutyczna jest to doraźna pomoc. Psychoterapia indywidualna opiera się na wielu metodach. Są metody behawioralne, ale nie tylko. Natomiast najważniejszą rzeczą jest poszukiwanie mocnych stron klienta. Czyli wracamy znowu do tego, żebyśmy uświadomili sobie, co jest naszą mocną stroną. Ponieważ to pozwoli nam skutecznie działać i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Metody pracy jest to poszukiwanie własnych zasobów. Aby przez kontakt psychoterapeutyczny nastąpiła zmiana trwała w przeżywaniu i wyborach. Czyli poszukiwanie własnych zasobów. My mamy te zasoby. Musimy je tylko odkryć. Spójrzmy, co mówi Słowo Boże. Kolejny slajd. Psychologia głosi, że musimy pokochać siebie samych. List do Efezjan, Paweł pisze tak, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Paweł podaje prawdę na podstawie, oczywistą rzecz, na podstawie której buduje teologię, porównując to do Chrystusa i Kościoła. I żeby jego analiza i jego wywód był zrozumiały dla adresatów, podaje oczywiste rzeczy, które na podstawie których oni mają uwierzyć w to, co on mówi. I mówi tak, ponieważ nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Czyli to jest oczywiste, że każdy kocha siebie i każdy swoje ciało pielęgnuje. I nie musi się tego uczyć, bo się z tym rodzi. Miłość do siebie samego nie jest rzeczą, której musimy się uczyć. My po prostu ją mamy. Kolejny slajd. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Skoro miłujemy siebie i musimy nauczyć się miłować bliźnich, a potem miłować Boga, to ten werset stawia na głowie całe to twierdzenie. Ponieważ skoro musimy się nauczyć miłości do siebie, a Jezus mówi, że nawet matkę i ojca musimy kochać mniej niż Jego, to w takim razie Jezus mówi, na pierwszym miejscu jest miłość do mnie, a na końcu miłość do siebie samego, ponieważ potem ojciec i matka, a potem ty. Twierdzenie psychologii jest postawione, stawia na głowie Biblię i na głowie twierdzenie Jezusa. Kolejny slajd. Paweł, pisząc swój list przed śmiercią do Tymoteusza, pisze do niego bardzo ważne słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, albowiem ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Paweł pisze, że w ostateczne czasy będą ludzie samolubni i tą cechę umieszcza pośród innych cech, które są godne nagany. Okazuje się, że miłość do samego siebie nie jest cnotą, a przywarą. Psychologia mówi, że to jest najwyższa z cnót i od niej trzeba zacząć. Słowo Boże powtórnie jest postawione kompletnie na głowie. Kolejny slajd. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według własnych swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądnych tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Wywyższenie ludzkiego ego i wywyższenie mnie samego jest bałwochwalstwem, ponieważ jest ubóstwieniem mnie samego. I to jest nauka, która jest bardzo miła dla ucha. Ponieważ jeżeli słyszymy słowa, że jesteś cenny, wartościowy, że dla Boga jesteś bezcenny, tylko ty musisz to sobie uświadomić, to czy to nie jest przyjemne? Jest to bardzo miłe dla ucha. Tylko, że jeżeli przeczytamy werset, że Paweł pisze do Rzymian, kiedy jeszcze byliście grzesznikami, Chrystus za was umarł. I to jest przejaw Bożej miłości. Byliśmy grzesznikami, buntownikami w oczach Boga. Byliśmy ludźmi zasługującymi na śmierć. Nasze życie było w przenośni pluciem Bogu w twarz. Każdy nasz grzech był obrzydliwy w oczach Boga. Dokonaliśmy tego my sami poprzez popełnianie naszych grzechów. Byliśmy nikim. I Jezus, widząc swoje stworzenie, zlitował się nad nim i przyszedł umrzeć za tych, którzy na to nie zasługiwali. I to była właśnie Boża miłość. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Podam wam prosty przykład. Jeżeli mamy garaż i w nim stoi samochód za 1 000 000 złotych i nagle zaczyna się ten garaż palić, to dlaczego ratujemy ten samochód? Ale jeżeli mamy dom pełen kosztowności. I on się zaczyna palić, a my ratujemy starą fotografię rodzinną. To dlaczego to robimy? Jeżeli Chrystus umarł dla naszej wartości, to ile jest warta Jego krew? Przecież ona jest bezcenna. Ale jeżeli Chrystus umarł dla nas z miłości, chociaż na to nie zasługiwaliśmy, a Boża miłość wyciąga rękę do tego, kto nie zasługuje, to umarł dla nas z miłości. A Słowo Boże mówi, że On umarł za nas, bo nas kochał, bo się zlitował nad własnym stworzeniem, nie nad dziećmi. Ale umarł za nas po to, że kiedy odpowiemy na ten głos, staniemy się Jego dziećmi. Natomiast nie jest to nauka, która łechce ucho. Ale jest to prawda. Ponieważ każdy, kto uświadomi sobie, że jest nikim, że jest grzesznikiem zasługującym na wieczne potępienie na skutek własnych grzesznych decyzji i motywacji. I tylko Jezus może go wyrwać, ale to jest łaska, a nie obowiązek z Jego strony. To łaskę otrzymuje ktoś, kto na nią nie zasługuje. To nie jest zapłata za moją wartość, ale łaska. Dostałem coś, co mi się nie należało, bo poprosiłem. Kolejny slajd. Podsumujmy. Miłości do siebie nie trzeba się uczyć, bo kochamy siebie z natury. Jezusa mamy kochać bardziej od rodziny, a potem od siebie. Miłość własna to przywara, a nie cnota. Ludzie słuchają fałszywych nauk, bo są miłe dla ucha. Gdybym was teraz zapytał, po co dzisiaj przyszliśmy na nabożeństwo? Brat powiedział dzisiaj naprawdę słowa, więc nic nie mówicie, to ja powiem. Przyszliśmy uwielbić Jezusa Chrystusa. Zgadzacie się ze mną? To jest cel? Czy jest jeszcze jakiś cel prócz uwielbienia Jezusa Chrystusa, oddania Mu chwały? Tak. A ze względu na kogo mamy tą społeczność? W czym? W Duchu Świętym, prawda? Więc znowu skupiamy się na Jezusie Chrystusie. Prawda? Bo to w Nim mamy społeczność. Bo jeżeli nie mamy Ducha Świętego wszyscy, no to możemy mieć ze sobą społeczność. Przywitaliśmy się dzisiaj, ale jeżeli ja mam Ducha, a ktoś nie ma, to nie możemy mieć społeczności w Duchu Świętym, bo On go nie ma, a ja go mam. Więc możemy mieć ze sobą społeczność jako ludzie, ale społeczności wierzących nie mamy. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Kiedyś żonie chciałem zrobić prezent. Już byłem wierzącym człowiekiem. I wiecie, kupiłem jej telefon komórkowy, taki, który mi się strasznie podobał. I myślę sobie, nie no, on taki piękny jest. Myślę sobie, moja żona będzie zadowolona. Wiecie, co moja żona powiedziała? Nie podoba mi się. I wiecie, i to była wspaniała lekcja, w której Bóg mi pokazał, że ja kupiłem prezent nie dla niej, a dla siebie. Jeżeli przychodzimy wielbić Jezusa Chrystusa, to chcemy Go obdarować tym, co mamy. Naszym uczuciem, bo my nic nie mamy. Więc teraz jest pytanie, skąd wiem, co Mu się podoba? Skąd wiem, jaki prezent Mu sprawić, żeby On był zadowolony? Mamy Słowo Boże. I jak możemy poznać? Ja z moją żoną żyję już wiele lat i pewne rzeczy wiem, które jej się podobają. Jak możemy poznać Jezusa Chrystusa? Poprzez Jego Słowo. I teraz jest pytanie, jeżeli wiem, co lubi Jezus, ale mimo wszystko chcę Mu sprawić prezent, który mnie się podoba, czy to jest to właściwa postawa? Czy jeżeli chcę Mu sprawić prezent, to zrobię wszystko, nawet jeżeli coś mi się nie podoba? Ja nie muszę kupować jej telefonu, który mnie się podoba, on się ma jej podobać. A dla mnie może być najbrzydszy na świecie. Bo to nie jest istotne, nie ja się liczę. Liczy się radość mojej żony, nawet wtedy, kiedy ja nie będę zadowolony, bo moje się nie liczy, bo ja komuś sprawiam prezent. Jeżeli ja chcę wielbić Boga, to muszę być pewny, że to, co robię, się Jemu podoba. Ale jest warunek. Jeśli mam Jego ducha, to nie będę zasmucony w tym, co robię. Ponieważ żyję w Jego duchu i On mnie będzie pocieszał. Ale ja będę miał podwójną radość, bo będę wiedział, że to, co robię, na 100% Jezusowi się podoba. To jest priorytet. Więc jeżeli oddajemy chwałę Bogu, gdziekolwiek to robimy, to studiujmy Słowo Boże, żeby wiedzieć, co Jemu się podoba. Jeszcze kilka wersetów. Każdy jest grzeszny i zły, a dzieło Jezusa to akt łaski dla buntowników. Efezjan i Rzymian nas o tym przekonuje. Kolejny slajd. I was, którzy niegdyś byliście mu wrogo, obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Byliśmy wrogo nastawieni, źli i obcy. Nie byliśmy dziećmi Bożymi. I Bóg się nad nami zlitował. Wyobrażacie sobie taką miłość? Nie dlatego, że byliśmy cenni, ale dlatego, że On nas obdarzył miłością. Zmiłował się nad swoim stworzeniem. Kolejny slajd. 2 Koryntian 5,17 mówi o tym, że u nowonarodzonego chrześcijanina ego jest poddane Chrystusowi. Moje ja się nie liczy. Liczy się to, czego oczekuje ode mnie Jezus Chrystus. Nie moje plany, nie moje pragnienia, nie moje pomysły, a pomysły Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, co ja w danym momencie o tym myślę. Kolejny slajd. Prawdziwi wierzący w Jezusa Chrystusa codziennie zapierają się samego siebie. Zapierać się samego siebie, to tak czasami zaprzeć się o ścianę, nie? No nie. Zaprzeć się samego siebie to powiedzieć swojemu ja nie. Coś chcę zrobić, ale wiem, że Słowo mówi nie, nie wolno. Jezus mówi nie rób tego, więc zapierać się samego siebie to powiedzieć tak. Nie, nie zrobię tego, ponieważ Jezus tego nie chce. Zaparłem się swojego ja, swoich cielesnych pragnień. Nieważne jakie czuję, ale Słowo Boże mówi nie. Dlatego wtedy Jezus mówi, jeżeli ktoś bierze swój krzyż i mówi sobie nie i naśladuje mnie, to jest mój uczeń. Natomiast można, mówi, iść za mną i nie nieść krzyża. Ten nie jest mnie godzien. Można iść za Jezusem, nie zapierając się samego siebie, ale realizując swoje plany i przyklejając do tego tabliczkę Jezus Chrystus, Jezus mówi, to nie jest prawda. Może tak myślisz, ale ja mówię co innego. Kolejny slajd. Wersety, które powyżej są zacytowane, mówią, że fałszywym naukom w Kościele należy się przeciwstawić. Ludzie, którzy wprowadzają takie fałszywe nauki, są źli i niepobożni. Vincent Peale i jego uczniowie nie są ludźmi dobrymi, ponieważ oni wywyższają siebie, a nie tego, który godzien jest wywyższenia. Fałszywa nauka wprowadza podział. Dzisiaj niestety w wielu zborach, w wielu kościołach na całym świecie jest tak, nawet tutaj brat wczoraj zacytował o tych psach szczekających, że ci, którzy pragną trwać w Słowie Bożym, natomiast większość jest zdominowana poprzez nauki niebiblijne i nastawia ucho do tego, co ucho łechce, mówią tak, Ty nie masz miłości. Wprowadzasz w naszym zborze podział, ponieważ my uważamy tak, a ty próbujesz nam udowodnić, że jest inaczej. To ty wprowadzasz podział. Słowo Boże mówi, że podział wprowadzają ci, którzy podają fałszywe nauki. I nieważne, czy są w większości, czy w mniejszości. Nie większość ma rację. Rację ma Słowo Boże. Jeżeli nawet 99% osób w danej grupie mówi coś, a jedna się temu przeciwstawia, to jeżeli ta jedna mówi to, co Słowo Boże, to ta osoba ma rację, a nie te 99%. Prawda Boża jest ważniejsza niż demokracja. Ponieważ demokracja mówi, że większość ma rację, a Słowo Boże mówi, że Bóg ma rację. Kolejny slajd. Co robić? Kolejny slajd. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze uczynicie, trzymając się jej niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przechodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Tylko umocowanie w Słowie Bożym i tylko święte i pobożne życie zgodne w 100% ze Słowem Bożym jest nas w stanie ochronić przed diabelstwem. Każdego indywidualnie, ponieważ każdy z nas zda przed Bogiem sprawę z tego, co mu Bóg pokazał. Kolejny slajd. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wszystkim wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego stanowiska. Wszystko ulegnie zagładzie. Cały wszechświat i wszystkie nauki, wszystko co do niego należy, zostanie spalone ogniem. Jedyne co nas może ochronić, to bycie znalezionym przez Jezusa bez skazy i nagany w pokoju. Możemy to osiągnąć tylko przez bezwzględne, stuprocentowe posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu. Nie damy się wtedy wybić z mocnego stanowiska oczekiwania na Chrystusa. Co nas motywuje? Piotr pisze, on przyjdzie nagle. Niespodziewanie. Będą tacy, co będą mówić, nie przyjdzie. Gdzież on jest? Ale wy nie dajcie się wybić. On przyjdzie i czeka wszystkich, którzy na niego nie czekają, sąd. Ale wy ujdziecie. Kolejny slajd. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Znam osobiście braci, którzy musieli opuścić społeczności z powodu tego, że byli nietolerowani za wierność Pismu Świętemu. Cierpią dla imienia Jezusa Chrystusa. Ale wiecie co? Modlą się za tych, którzy ich wywalili. I to jest dla mnie świadectwo. Oni ich nie przekreślili. Tamci przekreślili ich. Ale wiem jedno, nie walczymy z krwią i z ciałem, tylko z mocami ciemności. Nie człowiek jest naszym wrogiem, a diabeł, a przede wszystkim nasze ja. Największym bałwanem naszego życia jesteśmy my sami z tym starym ego. To jest największy wróg, dlatego mamy go zapierać się. Kolejny slajd. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żonnych tego, co ucho łechce. Czy mamy się zniechęcać? Nie. Bądźmy czujni we wszystkim, cierpmy, wykonujmy pracę ewangelisty. Pełnijmy rzetelnie służbę swoją. My w tym wszystkim mamy opowiadać prawdę o Jezusie Chrystusie, głosić prawdziwą Ewangelię. I ostatni slajd. Podsumujmy. Co nas może ochronić przed zwiedzeniem? Prowadzić święte i pobożne życie. Mieć się na baczności przed zwiedzeniami. Nie dać się wyprzeć z mocnego stanowiska w Słowie Bożym. Dokładać wszelkich starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Pamiętać, że Słowo Boże jest nieomylne i nie podlega dowolnemu wykładowi. Naśladować Jezusa Chrystusa i patrzeć na przykład świętych z Biblii. Pamiętaj, że każdy, kto chce pobożnie żyć, będzie prześladowany. Amen.